Słuchajcie, nie ma efektów bez odpowiedniego przygotowania. Nie ma efektów bez odpowiedniego treningu. I wiedzą o tym sportowcy, wiedzą o tym muzycy, wie o tym każdy, kto w jakiś sposób musi gdzieś występować, a im większe jest wyzwanie tego występu, tym też więcej potrzeba przygotowania. Na przykład ja na dzisiaj mógłbym sobie wyjść na spacer po Bolko i to jest wysiłek, który jest w moim zasięgu, tak na spokojnie. Chyba, że będzie bardzo grzało, to mogę się jeszcze spocić. Ale kiedyś byłem bardziej wysportowany. Kiedyś grałem w piłkę, kiedyś biegałem, jeździłem na rowerze, biegałem po maratony. Dzisiaj gdybym chciał to zrobić, biec po maraton, no to chyba nie udałoby się bez jakichś złych konsekwencji dla organizmu. I mówię o tym, bo w dzisiejszym fragmencie mamy relacje z ogrodu Getsemane. To może ciężko powiązać jedno z drugim, bo to nie jest jakieś miejsce, które kojarzy się z wydarzeniem sportowym, ale można powiedzieć, że to jest takie miejsce, w którym Jezus miał swoją bazę przygotowawczą, gdzie przygotowywał się na wyzwania, które czekały go w Jerozolimie. I Ewangelie ukazują nam to, co działo się tam krótko przed aresztowaniem Jezusa i zobaczymy to właśnie w dzisiejszym fragmencie z Ewangelii Łukasza, 22 rozdział, od 39 do 46 wersetu. Więc otwórzmy Biblię na fragmencie z Ewangelii Łukasza, 22 rozdział, od 39 do 46 wersetu. I wyszedłszy, udał się według zwyczaju na Górę Oliwną. Poszli też z nim uczniowie. A gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: módlcie się, aby nie popaść w pokuszenie. A sam oddalił się od nich jakby na rzut kamienia i padłszy na kolana, modlił się, mówiąc: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie, wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. A ukazał mu się anioł z nieba umacniający go i w śmiertelnym boju jeszcze gorliwie się modlił i był pot jego jak krople krwi spływający na ziemię. A wstawszy od modlitwy, poszedł do uczniów i zastał ich śpiących ze smutku. I rzekł do nich: dlaczego śpicie? Wstańcie i umódlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Więc Jezus z uczniami kierowali się już na Górę Oliwną i tam rozegrało się jedno z ważniejszych wydarzeń tych ostatnich dni życia Jezusa. Wydarzenie, które miało kluczowe znaczenie dla doprowadzenia do końca misji Jezusa, do tego, żeby okazało się, że Jezus wypełnił wolę Ojca, a z drugiej strony, że uczniowie tej woli nie wypełnili. I kluczowe znaczenie dlatego miał czas, który Jezus poświęcił na modlitwie. Jezus się modlił, ale z drugiej strony uczniowie spali, więc oni inaczej ten czas zagospodarowali. I dzięki temu Jezus okazał wierność do końca, a uczniowie wykazali się brakiem zaufania. I to jest coś, co już wcześniej Jezus im powiedział, że tak będzie. Tak się stanie, kiedy pasterz będzie uderzony, owce się rozproszą. I ostatnim razem, czyli 2 tygodnie temu, spoglądaliśmy na to, czy mówiłem o tym, że to jest część takiego dłuższego fragmentu, w którego centrum jest właśnie ogród Getsemane. Czyli już 2 tygodnie temu byliśmy we fragmencie, którego centrum, do którego to prowadziło, jest ten dzisiejszy fragment, gdzie widzimy modlitwę w Getsemane. To jest centrum, to jest taka modlitwa przed czasem próby. Modlitwa przed zmaganiem, które nadchodziło na Jezusa i na Jego uczniów. Taka próba generalna przed próbą, która przychodziła za chwilkę. I widzimy tą próbę w tym, że Jezus zmagał się z przyjęciem Bożej woli. Widzimy ogromny wysiłek Jezusa w modlitwie, gdzie Jezus potrzebował nawet pomocy anioła, który miał go umacniać. A z drugiej strony w kontraście widzimy tych uczniów, którzy zamiast się modlić, poszli sobie spać. Położyli się w śnie i położyli się w śnie ze smutku. O tym czytamy, że to jest powód, dla którego oni zasnęli. I cały ten opis zaczyna się od tego, że Jezus udał się na Górę Oliwną według zwyczaju. Czyli to nie było tak, że pierwszy raz tam poszedł, tylko tak po prostu było każdego dnia, każdej nocy właściwie. Więc Jezus nie zmieniał schematu. On wiedział, że Judasz poszedł przed chwilką po straże, które miały aresztować Jego, ale nie zmienił schematu, nie uciekał przed tym. Ewangelia Jana 18:2 mówi nawet, że Judasz znał to miejsce, bo Jezus często chodził tam z uczniami. I właśnie dlatego Judasz za chwilkę później przyszedł tam z oddziałem, który był uzbrojony. Ale Jezus nie uciekał. Jezus nie zamierzał się bronić. Jezus przygotowywał się na to spotkanie, ale Jego przygotowanie było zupełnie inne. Czytamy o tym, że poszedł, modli się do miejsca, gdzie Judasz mógł go łatwo znaleźć. Łukasz napisał tylko o tym, że była to Góra Oliwna. My wiemy, że chodziło o ogród Getsemane, czyli konkretnie o miejsce na Górze Oliwnej, które tak się nazywało. Getsemane to jest nazwa, która oznacza tłocznia oliwy. Tłocznia oliwy, czyli miejsce, gdzie tłoczone są oliwki. Kiedy były uciskane, wtedy wydawały oliwę. I trochę podobnie można powiedzieć o tym, co działo się z Jezusem, bo w tym miejscu to Jezus był pod wielką presją. On był uciskany. I ta presja, zobaczymy jeszcze później, że wydobyła z niego pot, który spływa z niego jak kropel krwi. Jezus nie był tam sam, poszli z nim uczniowie. Łukasz nie podaje wszystkich szczegółów tego, jak to się odbywało, ale Ewangelia Marka i Mateusza podają nam to, że Jezus podzielił uczniów na dwie części. Większość była w jednym miejscu, ale Jezus zabrał ze sobą trzech najbliższych uczniów, Piotra, Jana i Jakuba. I kiedy przyszli na miejsce, Jezus polecił im się modlić, żeby nie popadli w pokuszenie. Żeby nie popadli w pokuszenie. Ten temat pokuszenia jest tutaj bardzo wyraźny w Ewangelii Łukasza. Już ostatnio mówiłem o tym, że Łukasz dokonywał pewnych zabiegów, żeby podkreślić to, co on uważał za istotne. I to widzimy na przestrzeni całej Ewangelii. Całej Ewangelii Łukasza, kiedy porównamy ją z innymi Ewangeliami. Bo pamiętamy o tym, że na początku swojej służby, kiedy Jezus był kuszony na pustyni, opisują to wszystkie trzy pierwsze Ewangelie, to na koniec tamtego opisu u Łukasza ten opis różni się od pozostałych. U Mateusza i Marka na końcu tamtego opisu przy kuszeniu na pustyni czytamy, że po zakończeniu kuszenia Jezusowi usługiwali aniołowie. Czyli pojawili się po tym, kiedy Jezus był kuszony. U Łukasza tego nie ma i to jest istotne. Jest natomiast informacja, że kiedy diabeł od niego odstąpił, dokończył kuszenia, to odstąpił od niego do pewnego czasu. I tylko Łukasz to napisał, że diabeł, kiedy dokończył kuszenia, odstąpił od niego do pewnego czasu. Więc sugeruje to, że miało to jeszcze mieć kontynuację, że miało jeszcze nastąpić ponowne kuszenie Jezusa i ten powrót szatana mamy właśnie przed aresztowaniem Jezusa. I na to wskazuje wiele szczegółów tego 22 rozdziału, już nawet opis zdrady Judasza. Tam widzimy tylko w Ewangelii Łukasza, że szatan wstąpił w Judasza. Tylko Łukasz w taki sposób przedstawił zdradę Judasza. Jezus powiedział też uczniom o tym, że szatan wyprosił sobie, żeby przesiać ich jak pszenicę. I znowu tylko Łukasz o tym napisał. Tylko Łukasz wspomniał o roli szatana. O tym, że nie tylko Jezus będzie kuszony, ale nawet uczniowie będą mieli przejść przez to przesianie jak pszenicę. A do tego jeszcze chwilkę wcześniej Jezus powiedział swoim uczniom, że oni wytrwali przy nim w jego pokuszeniach. I to znowu jest tylko u Łukasza. Czyli te dwa motywy, szatana i pokuszenia, są bardzo charakterystyczne, wyraźne dla Ewangelii Łukasza. No i całości obrazu dopełnia jeszcze obecność anioła, który umacniał Jezusa w Getsemane i znowu tylko Łukasz napisał o tym aniele w Getsemane. A nie pisał o tym wcześniej, kiedy było kuszenie na pustyni. Więc to są takie szczegóły, które wskazują nam na to, że to jest kontynuacja. Kontynuacja kuszenia z początku Ewangelii. Kiedy diabeł odstąpił od Jezusa do pewnego czasu. I ten czas właśnie nadchodził. Właśnie nadchodzi w ogrodzie Getsemane. Tak jak na pustyni kuszenie było przed ziemską służbą Jezusa, tak tutaj w ogrodzie Getsemane kuszenie było przed ofiarą Jezusa na krzyżu. Takie dwie konfrontacje z szatanem. I o podobnej konfrontacji z szatanem czytamy w Ewangelii Jana. To jest 14 rozdział, 30 i 31 werset. To są słowa Jezusa właśnie też przed pójściem do ogrodu Getsemane. Ewangelii Jana 14 rozdział, 30 i 31 werset. Jezus mówi tam do uczniów. Już wiele nie będę mówił z wami. Nadchodzi bowiem władca świata, ale nie ma on nic do mnie. Lecz świat musi poznać, że miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi polecił Ojciec. Wstańcie, pójdźmy stąd. Więc krótko przed pójściem do ogrodu Getsemane Jezus mówi takie słowa do uczniów o tym, że nadchodzi jakaś konfrontacja z władcą tego świata. Powiedział uczniom, że szatan nie ma nic do mnie. Inaczej, bardziej dosłownie, tłumaczenia oddają to jako nie ma nic we mnie, czyli nie mamy nic wspólnego ze sobą. Szatan i ja nie ma żadnych punktów stycznych. I przy tym powiedział Jezus uczniom, jaki jest cel tej konfrontacji. Świat musi poznać, że Jezus miłuje Ojca i musi poznać, że Jezus czyni to, co polecił mój Ojciec. Czyli to zmaganie z przyjęciem Bożej woli, to jest to. Musi poznać świat, że Jezus czyni to, co polecił mój Ojciec. I oczywiście Jezus pokazał to na krzyżu, kiedy dobrowolnie oddał swoje życie, ale modlitwa w Getsemane pokazuje zmaganie z przyjęciem tej woli, tego polecenia od Ojca. Więc jest to takie największe zmaganie z pokuszeniem. A jednocześnie to nie jest zmaganie samego Jezusa. Na pustyni tylko Jezus był kuszony. Tutaj mamy Jezusa i uczniów. Jezus każe im modlić się właśnie po to, żeby nie wpadli w pokuszenie. Dla uczniów pokusem było to, żeby szukać jakieś ludzkie rozwiązania, żeby sięgać po miecze, żeby bronić Jezusa mieczem przed strażami świątynnymi, przed strażami arcykapłana. A kiedy to się nie udało, to już nie widzieli innych pomysłów, nie mieli innych pomysłów. Poddali się, uciekli. Piotr, który poszedł za Jezusem, śledząc go, wyparł się, że w ogóle go znał. To były próby, których uczniowie niestety nie przeszli, a nie przeszli ich właśnie dlatego, że nie podjęli największej, najważniejszej walki. Tak jak Jezus, który modlił się i walczył w modlitwie, tak oni w tym czasie spali. Więc przegapili moment, w którym mieli się przygotować na próbę. Już wcześniej w Ewangelii i Łukasza i Mateusza Jezus uczył swoich naśladowców modlitwy pańskiej i częścią tej modlitwy też jest modlitwa o ochronę przed pokusami. Nie bój nas na pokuszenie. Nie wprowadzaj nas w pokusę. Nie dopuść, żebyśmy ulegali pokusie. Więc modlitwa nie służy tylko temu, żeby o coś prosić, ale tak, żeby prosić, ale o ochronę przed pokusami. I teraz za chwilkę zobaczymy to na przykładzie Jezusa, kiedy On prosił o to, żeby ochronić Go w tym zmaganiu. I zobaczymy to także na antyprzykładzie uczniów Jezusa. Ale zanim zobaczymy to na ich przykładach, w szczegółach, to pomyślmy jeszcze o sobie samych. Pomyślmy o tym, co dla nas jest pokusą. Dla każdego, jak tutaj siedzimy, to może być coś innego. Dla wierzących to też będzie coś innego niż dla tych, którzy nie ufają Jezusowi. Ale my jako chrześcijanie też mamy problemy z pokusami, mamy problemy ze zniewoleniem, czasami z jakimiś uzależnieniami. Są rzeczy, które zniewalają. Nie tylko substancje mogą zniewalać. Oczywiście to jest takie najbardziej widoczne, kiedy ktoś przed nawróceniem nie potrafił nie sięgać do kieliszka, a po nawróceniu już mu tego nie brakuje. Albo kiedy ktoś pali papierosy i nie wyobraża sobie przerwy w pracy bez papierosa, a teraz już tego nie potrzebuje. Ale są inne postawy, są inne nawyki, które możemy także mieć jako wierzący ludzie, które także mogą nas zniewalać. Pycha, gniew, zazdrość, kłótliwość, chciwość, oszczerstwo, czyli bezpodstawne oskarżanie i wiele pewnie innych można by tu wymienić. To są takie grzechy, na które wydaje się, że może być nawet trochę większe przyzwolenie w Kościele. Dlatego, że jak ktoś się upije, no to od razu to widać. Tego się nie da jakoś wytłumaczyć. Nie da się powiedzieć, że upiłem się, bo miałem pobożne motywacje. Ale pewne rzeczy, które tutaj wymieniłem, można już tak maskować. No bo nie każda z tych rzeczy, chociażby gniew, zawsze będzie grzechem. Można się gniewać i nie grzeszyć. Można się martwić czy troszczyć i się nie grzeszyć. Można się z kimś nie zgadać i również nie ma w tym grzechu. Nie zawsze jest w tym grzech. I my także potrafimy usprawiedliwać takie zachowania. Możemy mówić, ja już tak mam, taki już jestem, to jest mój charakter, ja już tego nie zmienię. Ale myślę, że wiemy, jeżeli nie tłumimy swojego sumienia, że są takie postawy, które mogą nam zagrażać, nawet z tych wymienionych. Więc prośmy Boga o to, żebyśmy mogli dostrzec, w których miejscach my, nasze myśli, nasze słowa, nasze uczynki mu się nie podobają. A kiedy to zobaczymy, to prośmy Boga, żeby nas chronił, żebyśmy nie ulegli takiej pokusie. I przejdźmy teraz do tego, żeby przyjrzeć się temu, jak Jezus stawiał czoła pokusom. Oczywiście w jego przypadku to jest istotne, nie były to pokusy, które wynikały z jego pożądliwości. Jezus nie miał grzesznej pożądliwości. Dla niego próbą było to, co wynikało z jego człowieczeństwa. Tak jak na pustyni, kiedy diabeł kusił go tym, czy w tym miejscu, w tym czasie, kiedy Jezus był głodny, kiedy długi czas już niczego nie jadł. Obok tego jeszcze obiecywał Jezusowi królestwa świata, jeżeli on odda mu pokłon. Czyli proponował Jezusowi to, co mu się należało, ale w sposób, który nie był właściwy. Tutaj pokusa była trochę inna, a jednocześnie też można znaleźć pewne podobieństwo. Bo zmaganie tutaj dotyczyło tego, że czekał Jezusa najtrudniejszy moment jego misji. I w modlitwie wyrażał, że chciałby, żeby był jakiś inny sposób. Żeby nie musiał przez to przechodzić. Więc to jest trochę podobne do tego, czym kusił go wcześniej szatan, czyli takim ominięciem tego, co będzie trudne, ale inne było to, że nie było propozycji pokłonu dla szatana. Była tylko ta próba uniknięcia tego, co będzie ciężkie, co będzie czekało Jezusa na krzyżu. 41 werset mówi o tym, że Jezus oddalił się od uczniów na rzut kamieniem, upadł na kolana i modlił się. Czy uczniowie byli blisko, na tyle blisko, że mogli słyszeć i modlił się? Czy uczniowie byli blisko, na tyle blisko, że mogli słyszeć modlitwę Jezusa? Pewnie nie od razu położyli się spać, pewnie przez chwilę chociaż, czy to się modlili, czy słyszeli przynajmniej modlitwę Jezusa i dzięki temu mamy zapis fragmentu tej modlitwy. I w tym opisie zwraca uwagę tutaj poza Jezusa, czyli to, w jakiej pozie Jezus się modlił. Bo to nie była naturalna poza modlitwy dla Żydów. Żydzi zwykle modlili się na stojąco. Tutaj widzimy klęknięcie Jezusa. I to ma znaczenie. To pokazuje uniżenie, to pokazuje to zmaganie Jezusa w Getsemane. Można powiedzieć, że pokazuje, że Jezus padł na kolana wręcz pod ciężarem tej modlitwy. Więc zobaczmy ciężar tej modlitwy w wersecie 42. Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie. Wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Tylko dwa zdania, ale one mają taki ciężar, że przytłoczyły Pana Jezusa. I są ciężkim orzechem do zgryzienia dla każdego, myślę. Żeby zrozumieć, żeby to w jakiś sposób zaaplikować do naszego życia. Zacznijmy od tego, że pierwsze zdanie jest prośbą, a drugie zdanie jest wyznaniem. Jezus prosił tutaj o oddalenie od Niego pewnego kielicha. Do tego jeszcze dojdziemy, czym był ten kielich. Ale w tej prośbie Jezus dodał zastrzeżenie. Ojcze, jeśli chcesz. W innej Ewangelii u Mateusza 26-39 jest trochę inaczej. Ojcze, jeśli można, niech mnie ten kielich ominie. U Łukasza, jeśli chcesz, u Mateusza, jeśli można. I podobna prośba pojawia się u Mateusza jeszcze raz. Mateusz powtarza tę prośbę, czyli Jezus musiał więcej razy przedstawiać tę prośbę do Ojca, bo kilka wersetów dalej widzimy pewien progres, pewną, można powiedzieć, przemianę w modlitwie Jezusa. Jezus powiedział tam, Ojcze mój, jeżeli nie może mnie ten kielich ominąć, żebym go pił, niech się stanie wola Twoja. Czyli tak jakby w trakcie modlitwy Jezus z tego pytania, czy z tego stwierdzenia, z tej prośby, jeśli można, stwierdza, jeżeli nie może, czyli uznaje to w tej modlitwie, że nie może być inaczej, a więc niech się stanie wola Twoja. Jezus dobrze o tym wiedział, że nie ma innego sposobu. To nie jest tak, że w tej modlitwie dopiero o tym się przekonał. On mówił o tym swoim uczniom wielokrotnie. On przygotowywał swoich uczniów na to, co nadchodzi, że Jezus będzie wydany w ręce ludzi, że musi wiele wycierpieć, że będzie zabity, a trzeciego dnia powstanie z martwych. Więc jego modlitwa nie wynikała z tego, że zapomniał, jaki był Boży plan, że nie był pewien, czy to tak na serio jest z tym ukrzyżowaniem, że może coś się za chwilkę zmieni. Jezus wiedział to od początku, jaka była jego misja. Ale ta modlitwa wyrażała zmaganie z tym, co ma nastąpić. Jezus szczerze mówił o tym, czego się obawiał. Kielicha, który miał wypić. To był symboliczny kielich, który przygotował dla niego sam Bóg Ojciec. Tutaj nie chodziło tylko o fizyczne cierpienie i śmierć. Oczywiście to było okropne, to, co Jezus przechodził w fizyczny sposób, ale nie to było najgorsze. Nie chodziło też o odrzucanie przez ludzi, nawet przez najbliższych uczniów. Chociaż to też było trudne doświadczenie. Najtrudniejsze było to, co miało go spotkać ze strony swojego Ojca. Bo kiedy Jezus wisiał na krzyżu, to wołał, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Jak mówi Księga Izajasza, Jezus był zraniony za nasze winy, ukarany dla naszego zbawienia, ukarany przez swojego Ojca. I częstym znaczeniem kielicha w Biblii jest Boży gniew. Wielu proroków właśnie w ten sposób przedstawia Boży sąd nad narodami. Kiedy narody miały pić z tego kielicha właśnie za ich grzechy. Więc tak jakby Jezus wyznaje w modlitwie, że przyjmuje na siebie Boży gniew. Przyjmuje na siebie grzech ludzi z tego świata. On jako jedyny sprawiedliwy, który jako jedyny był w pełnej jedności z Bogiem Ojcem, miał doświadczyć cierpienia z Jego ręki. Miał przyjąć na siebie sąd za wszystkie grzechy. I warto przy tym podkreślić, że tutaj nie ma konfliktu między wolą Ojca a wolą Syna. Jezus po prostu chciał uniknąć tego, co miało go spotkać. Ale w modlitwie świadomie, dobrowolnie poddaje swoje pragnienia woli Ojca. Czyli z jednej strony nie chciał doświadczyć tego, co go czekało, ale jeszcze bardziej pragnął wypełnienia woli Ojca. Nawet jeżeli nie było to łatwe, nawet jeżeli nie było to przyjemne. Czyli nie chciał sprzeciwić się woli Ojca, ale po ludzku chciał, żeby mogła być inna wola Ojca. I to może być dla nas pocieszające, że nawet Jezus, nawet Syn Boży musiał wykonać jakiś wysiłek, żeby przyjąć Bożą wolę. Nie przyszło mu to bez wysiłku. I przy okazji pokazuje to, że Jezus miał dwie wole. Tak jak wiemy, że miał dwie natury, boską i ludzką, tak ta modlitwa świadczy o tym, że ludzka wola Jezusa nie była tym samym, co Jego Boża wola. Ostatecznie ludzka wola Jezusa podporządkowała się Bożej woli, więc jest tutaj pełna jedność, ale jednak to świadczy o tym, że miał dwie wole. Ludzką, która właśnie w ten sposób odczuwała i wyrażała, i boską, której się podporządkował. I tym, co służyło podporządkowaniu tej woli, była właśnie modlitwa Jezusa. Więc to może być dla nas przykładem. Jezus nie modlił się po to, żeby dowiedzieć się, jaka jest Boża wola, bo to wiedział bardzo dobrze. To nawet wpędzało go w smutek. I zobaczymy nawet dalej, że jeszcze się z tego powodu pocił, ale świadomość tego, że ukrzyżowanie jest Bożą wolą, nie sprawiała, że Jezus miał pokój w sercu. To go nie uspokajało. W tym momencie przechodził wręcz śmiertelną agonię, doświadcza wielkiego zmagania. Część chrześcijan czasem mówi o tym, że jeżeli coś nie daje nam pokoju w sercu, to nie jest Boża wola. Tutaj widzimy coś przeciwnego. Wręcz duchowa agonia, wręcz śmiertelny bój, gdzie Jezus musiał wykonać wielki wysiłek, żeby zaprzeć się samego siebie, żeby okazać posłuszeństwo do końca. Czyli niepokoiło go to, co było doskonałą Bożą wolą. Więc z tej podstawy możemy się uczyć tego, żeby modlitwa służyła nam podporządkowaniu się Bożej woli. Nie tyle rozpoznanie Bożej woli, co przygotowanie się do jej wykonania. Jezus dobrze wiedział, co ma zrobić, ale wyrażał swoje pragnienie, wyrażał swoją obawę. To jest przepis także dla nas, żeby się mierzyć z tymi doświadczeniami, które są dla nas trudne, żeby radzić sobie z pokusami. Możemy powiedzieć Bogu w modlitwie, to mnie przeraża, a jednocześnie dodać, niech się dzieje Twoja wola. To jest modlitwa, która służy poddaniu naszej woli pod wolę Ojca. To jest tak jak w modlitwie pańskiej. Tam też jest ta modlitwa, bądź wola Twoja. Więc módlmy się wtedy, kiedy widzimy, czy uważamy, że Boża wola jest trudna dla nas do przyjęcia, ale módlmy się także wtedy, kiedy wydaje nam się, że Boża wola nie jest trudna dla nas. Bo tak miał Piotr. Piotr uważał, że nigdy się nie zaprze Jezusa. Że to jest easy, to jest łatwe dla niego. A potem położył się spać i za chwilkę wiemy, co się wydarzyło. Właśnie to go zgubiło. Jego pycha, jego pewność siebie. Więc Jezus prosił o oddalenie kielicha, o ile to możliwe. To nie było możliwe. Gdyby była inna droga zbawienia, Jezus nie musiałby przyjmować tego kielicha. Bóg Ojciec też oszczędziłby swojego Syna, gdyby Jego śmierć nie była konieczna. Niektórzy twierdzą, że Bóg tylko dopuścił cierpienie, które przyszło na Jezusa, że ukrzyżowanie nie było Jego pierwotną intencją, że tylko obrócił w dobro coś, co ludzie zamierzyli ku złemu. To był jedyny odwieczny i doskonały Boży plan zbawienia. Nie było innego sposobu. Nie ma zbawienia poza ofiarą Jezusa. Jezus zapłacił najwyższą i jedyną cenę, która mogła kupić Jego lud. A dalej widzimy odpowiedź Jezusa, niesłowną, ale odpowiedź w tym, w jaki sposób zareagował Bóg na modlitwę Jezusa, bo czytamy o tym, że posłał swojego anioła. To 43 werset, czytamy o tym, że ukazał mu się anioł z nieba, który go umacniał. Tak jak mówiłem, tylko Łukasz wspomina o pomocy anioła, i to przypomina usługiwanie aniołów na pustyni, kiedy Jezus też wcześniej był kuszony. Między innymi dzięki temu możemy powiązać te dwa wydarzenia. I ciekawe jest też to, że aniołowie występują najczęściej właśnie w Ewangelii Łukasza, z wszystkich Ewangelii, i towarzyszą wtedy ludziom, którzy są blisko Boga. Tutaj anioł pojawił się, żeby umacniać Jezusa w modlitwie, bo czytamy dalej, że jeszcze gorliwiej później Jezus się modlił. Więc pewnie dzięki temu umocnieniu przez anioła Jezus mógł się dalej modlić i mógł się modlić jeszcze bardziej gorliwie. Czyli kiedy się modlimy, Bóg może przyjść, czy Bóg przychodzi z pomocą, żeby nas umocnić. Może nawet postawić anioła do pomocy. Możemy o tym nie wiedzieć, ale może jakiś anioł w jakiś sposób pomaga nam w modlitwie. I o takiej pomocy anielskiej czytamy u Hebrajczyków, liście do Hebrajczyków w pierwszym rozdziale. List do Hebrajczyków 1,14 mówi nam o tym, kim są aniołowie. Hebrajczyków 1,14. Czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia? Więc to wsparcie jest dla nas nie tylko dostępne, bo z tego wersetu wynika, że Bóg posyła nam na pomoc swoje anioły, nawet jeżeli o tym nie wiemy. A przykład Jezusa pokazuje, że ta pomoc przychodzi przez modlitwę. I zobaczmy, jak Jezus wykorzysta tę pomoc. Werset 44. I w śmiertelnym boju jeszcze gorliwie się modlił i był pot jego jak krople krwi spływające na ziemię. Czyli anioł nie umocnił Jezusa po to, żeby sobie odpoczął. Anioł umocnił Jezusa, żeby dalej modlił się. Poddanie się Bożej woli wymagało od Jezusa wysiłku. To nie było jedno zdanie. To była walka, która trwała długo. I w ten sposób ogród Getsemana odwrócił to, co wydarzyło się w ogrodzie Eden. Kiedy w Edenie pierwszy Adam zbuntował się przeciwko Bogu. Powiedział, będzie moja wola, nie twoja wola. U Getsemana Jezus, czyli ostatni Adam, wykonał, podporządkował swoją wolę Bogu Ojcu. Powiedział, bądź wola twoja. W ogrodzie Eden pierwszy Adam został ukarany pracą w pocie czoła. Tutaj to Jezus w pocie czoła walczył w modlitwie, żeby wykupić ludzi z przekleństwa grzechu. I czytamy tutaj o tym pocie. Jest porównane do kropli krwi. Więc tak literacko to jest porównanie, natomiast nie jest jasne, czy to jest tylko metafora. Czy może rzeczywiście Jezus pocił się krwią? Medycyna zna takie zjawisko, kiedy silny stres czy wielki jakiś wysiłek fizyczny mogą doprowadzić do tego, że naczynia włosowate pękają i wtedy krew miesza się z potem. Łukasz był lekarzem, więc może dlatego też zwrócił uwagę na coś takiego, ale może po prostu było to tylko porównanie. Czyli, że pot spływa z Jezusa tak mocno, jak krew wypływa z rany w takim strumieniu. To nie jest jasne. Jasne jest to, że powodem pocenia się Jezusa nie było to, że było ciepło. To była noc i wiemy z Ewangelii Jana, że było wtedy zimno, dlatego że tam u Jana czytamy o tym, że na dziedzińcu pałacu arcykapłana paliło się ognisko i przy tym ognisku ludzie stali, dlatego że było zimno. Taki jest opis. Więc pocenie się Jezusa nie było takie, jak my dzisiaj możemy się pocić, dlatego że jest ciepło, tylko Jezus pocił się z powodu stanu swojej duszy, z powodu tego zmagania. A kiedy wstał od modlitwy, to poszedł do uczniów. Zobaczmy wersety 45 i 46. A wstawszy od modlitwy, przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących ze smutku. I rzekł do nich, dlaczego śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenia. To, co się działo z uczniami, jest tutaj skrócone przez Łukasza. Pozostałe Ewangelie opisują nam trochę więcej. Wiemy z nich na przykład to, że uczniowie aż trzy razy, czy właściwie Jezus aż trzy razy zastawał uczniów na spaniu. W Łukasza mamy natomiast powód tego snu. Możemy się oczywiście domyślać, że byli już zmęczeni całym dniem, bo najpierw było przygotowanie do wieczerzy paschalnej, szczególnie Piotr i Jan, którzy przygotowali całą wieczerzę. Potem była sama wieczerza, więc byli najedzeni. Jak ktoś jest najedzony, to łatwiej się zasypia. Po wieczerzy był jeszcze spacer za miasto, więc też jeszcze się przeszli, jeszcze trochę się zmęczyli. Więc nic tylko się położyć. Nic tylko zasnąć, położyć się, ale nie taki był powód. Łukasz pisze tutaj, że uczniowie spali ze smutku. To był powód ich snu. I smutek uczniów mógł wynikać z tego, co usłyszeli w ostatnich dniach, z informacji, które do nich dotarły. Bo Jezus powiedział im o tym ponownie, po raz któryś już, że będzie zabity. Jezus powiedział o tym, że jeden z nich, jeden z apostołów go zdradzi. I Ewangelia Marka podaje przy tym, że właśnie wtedy uczniowie zaczęli się smucić. Potem jeszcze Jezus mówił, że Piotr się go zaprze, że pozostali uczniowie uciekną. Więc to wszystko mogło ich przybić na tyle, że stracili ochotę do modlitwy. I myślę, że wiemy, że jak ktoś jest smutny, to często jest też ospały. Jest taki apatyczny. Nic mu się nie chce. Tylko by się położył. Uciekł i zamienił myślenie o tym, co jest trudne, w jakieś sny, które mogą przyjść i które będą przyjemniejsze. bywa tak w życiu, że ktoś wręcz nie chce wstawać z łóżka, dlatego że coś, co czeka go danego dnia, go tak przytłacza, że chciałby wrócić w ten sen, może to będzie przyjemniejsze. I podam taki przykład, z którym zmienimy czas i miejsce, odejdziemy na chwilkę od ogrodu Getsemane, przejdziemy do Starego Testamentu, do pierwszej Księgi Królewskiej, 19 rozdział, dlatego że tam podobnie było u proroka Eliasza. To jest pierwsza Księga Królewska, rozdział 19, od początku tej księgi. I zobaczymy ten fragment dlatego, że tam jest kilka wątków, które powtarzają się w tym, co widzimy w ogrodzie Getsemane. Pierwsza Królewska, 19 rozdział, od początku tego rozdziału. To jest moment, kiedy Eliasz był krótko po tym pojedynku z prorokami Baala, kiedy Bóg Izraela odpowiedział na modlitwę Eliasza, a nie odpowiadał na modlitwę proroków Baala. I potem Eliasz nakazał wybić proroków Baala, a z kolei on w odwecie otrzymał wyrok śmierci, bo Izabel, która była żoną króla Achaba, nakazała zabić Eliasza. I widzimy to na początku tego rozdziału 19, w trzecim wersecie, że Eliasz zląkł się i ruszył w drogę, żeby ocalić swoje życie. Czyli uciekał. Nie widział innego rozwiązania. I na drugi dzień dotarł na pustyni i życzył sobie śmierci. Czyli był przebity, nie widział nadziei i prosił tylko Boga o to, żeby zabrał jego życie. I w tym rozżaleniu położył się spać. A kiedy spał, obudził go anioł i powiedział mu: wstań i posiel się. Więc jest ten element anioła, który umacnia człowieka, który jest w takim stanie i woła do Boga, chociaż woła do Boga kompletnie bez nadziei. Widzimy tam, że anioł przygotował mu pieczone placki, przygotował mu dzban wody. Eliasz zjadł i znowu się położył. To jeszcze było za mało tego wzmocnienia. Więc anioł przyszedł drugi raz i znowu obudził Eliasza. Tym razem powiedział: wstań, posil się, gdyż masz daleką drogę przed sobą. I Eliasz szedł w mocy tego posiłku przez 40 dni i 40 nocy. Czyli Eliasz był zrezygnowany ze smutku, wołał do Boga, ale w modlitwie brakowało nadziei. Jedyne, co widział jako rozwiązanie, to była jego śmierć. I w tym smutku położył się spać. I wtedy Bóg posyła anioła, którego umacnia. Umocnił go posiłkiem i dzięki temu Eliasz otrzymał nadzwyczajną siłę, żeby pójść na górę, gdzie później rozmawiał z Bogiem. I tam jeszcze w tej rozmowie jest coś ciekawego, kiedy Bóg pyta Eliasza: co tu robisz? I on się znowu żali, że jestem jedyny, który trwam przy tobie. Wszyscy od siebie odeszli, że czyha na mnie śmierć. A Bóg nakazał mu wtedy, żeby wrócił, żeby nie uciekał, tylko wrócił, żeby namaścił na królów pewnych władców, że będzie miał kontynuatora, że będzie Elizeusz, który będzie prorokiem po nim. I powiedział jeszcze do tego, że będzie 7000 osób, które nie zgięły kolan przed Baalem. Więc nie jesteś sam, Eliaszu. W taki sposób go umocnił i nadał mu sens, posyłając go do kolejnych zadań. Więc Bóg może umocnić nas przez modlitwę. Nawet kiedy my sami nie widzimy, jakie może być rozwiązanie. On wie, jak nas umocnić i przywrócić nam nadzieję. I warto też tutaj zwrócić uwagę na to, że modlitwa Jezusa też zaczęła się od smutku. Napisali o tym i Mateusz, i Marek, gdzie Jezus mówił uczniom, że jego dusza jest smętna aż do śmierci. I w takim stanie Jezus zwrócił się do Ojca w modlitwie. Więc podobny punkt wyjścia Jezusa i uczniów, ale reakcje zupełnie inne. Jezus zmagał się w modlitwie i dzięki temu podporządkował swoją wolę Ojcu, a Ojciec umocnił go, posyłając do niego anioła. Z kolei uczniowie w smutku pogrążyli się we śnie. A Jezus ostrzegał ich przed tym, że jeżeli nie będą się modlić, no to czeka ich pokusa, grozi im pokusa. I ten 46 werset to jest powtórzenie tych samych słów z początku, czyli módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Wiemy, że ta groźba się spełniła. Uczniowie zaniedbali modlitwę, a chwilkę później robili wszystko, co było sprzeczne z Bożą wolą. Próbowali obronić Jezusa mieczem. Chociaż Jezus wiele razy mówił mi o tym, że to musi się wydarzyć. Większość uczniów uciekła, a Piotr, który razem z Janem śledzili Jezusa, zaparł się, że nie znał Jezusa. Chociaż wcześniej mówił, że nigdy tego nie zrobi. Czyli wszystko odwrotnie do tego, co powinni byli robić. Czyli straszne konsekwencje, które wynikały z tego, że zaniedbali modlitwę. I takie zaniedbanie modlitwy można porównać do zaniedbania treningu sportowca. Załóżmy, że jest grupa sportowców, którzy przygotowują się do zawodów i część trenuje, wylewa z siebie siódme poty, żeby mieć jak najlepszy wynik, a część uważa, że to i tak nic nie da. I w takiej beznadziei kładą się do łóżka. Może nawet powiedzą, że to jest potrzebne, bo muszą odpocząć, być zdegenerowani, ale łatwo przewidzieć wynik. Łatwo powiedzieć, kto będzie miał lepsze osiągnięcia. I podobnie jest nasze zmaganie z pokusami. Jeżeli z góry założymy, że jesteśmy na przegranej pozycji, to nie będziemy widzieć sensu modlitwy. Jeżeli z góry założymy, że już tacy jesteśmy, czyli na przykład nasz gniew, nasz strach, nasza kłótliwość, to po prostu jest część naszej osobowości, to nie będziemy się o to modlić, że Bóg nas przed tym ochronił. Z drugiej strony nie będziemy się modlić wtedy, kiedy uznamy, że nigdy nie upadniemy. Tak jak Piotr, który powiedział, nigdy się ciebie nie zapnę. A potem poszedł spać i wiemy, co się wydarzyło. Więc modlitwa i z jednej, i z drugiej strony ma znaczenie, żeby wzmocnić naszą wolę, podporządkować naszą wolę woli Bożej. Właśnie w ten sposób możemy stawić czoła takim pokusom. A ten opis ogrodu Getsemane to jest centralny punkt takiej dłuższej części, który pokazuje ostatnie wydarzenia z ostatniej nocy Jezusa i pokazuje, że to tutaj miało miejsce przygotowanie do spełnienia tej misji. Łukasz pokazuje też tutaj tą ostatnią noc jako taką kolejną próbę szatana. Pokazuje też postawę Jezusa, który przyszedł pełnić wolę Ojca. I to jest dla nas pocieszające, że nawet Jemu, nawet Jezusowi nie przyszło to bez wysiłku. Poddanie się Bożej woli ma swoją cenę. Nawet kiedy rozumiemy, nawet kiedy zgadzamy się z tym, co podoba się Bogu, nie zawsze to jest łatwe i przyjemne. Jeżeli tak jest, jeżeli tak widzimy, to spójrzmy wtedy na Jezusa. On poniósł największą cenę za poddanie się Bożej woli. I to również była cena za to, że my się tej woli nie poddaliśmy, bo wszyscy zgrzeszyliśmy. Wszyscy nieraz upadaliśmy w naszych próbach. Również upadaliśmy w tym, że zaniedbywaliśmy modlitwę. Dlatego Bóg nie mógł oddalić kielicha od swojego Syna. Bo to był jedyny sposób, żeby uratować nas, którzy upadaliśmy, ale którzy teraz pokładamy nadzieję w posłuszeństwie Jezusa, w Jego ofierze na krzyżu, w Jego zmartwychwstaniu. Że On jedną ofiarą nas na zawsze odkupił nas z grzechu. I nawet dla Niego, nawet dla Jezusa modlitwa pozwoliła mu przyjąć wolę Ojca. Umocniła Go, żeby dalej mógł zmagać się w modlitwie. I potem jako jedyny wypełnił wolę Ojca, poddał swoją wolę Ojcu. Więc Jego posłuszeństwo, a nie nasze, jest naszą nadzieją na zbawienie. Ale z drugiej strony jest także przykładem tego, w jaki sposób my mamy walczyć z naszymi pokusami. Więc módlmy się, żeby nie wpaść w pokuszenie. Amen.